Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. To kolejne już gigantyczne zapętlenie ideologii lewicowych. Byłoby śmieszne, gdyby nie było straszne. Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Na koniec polecę Wam doskonałą, bardzo pożyteczną i krótką książkę. Zanim przejdziemy do rzeczy, pozdrawiam wszystkich patronów tego programu i całej mojej pracy publicystycznej. To dzięki Wam to wszystko może się rozwijać. 12 marca została odprawiona kolejna msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej mojej pracy. Pozdrawiam księdza Łukasza i bardzo mu dziękuję. Kolejne takie msze święte będą odprawione jedna pojutrze w niedzielę 26 marca w Tanzanii. Pozdrawiam serdecznie księdza Krzysztofa. Następna w kolejną niedzielę 2 kwietnia. Pozdrawiam księdza Andrzeja i również bardzo mu dziękuję. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto lubi te programy, uważa, że one mają sens i są pożyteczne i chciałby dołączyć do grona patronów tej mojej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod filmem. Tam są wymienione 4 możliwości. I jeszcze słówko o podcaście. Słuchaczy podcastu Sprawki Okiem Katolika Rano to są odcinki około 12-13 minutowe, które pojawiają się codziennie rano w dni powszednie. Liczba codziennych słuchaczy tego programu na ten moment wynosi około 11 tysięcy dziennie, co mnie bardzo cieszy i za co bardzo dziękuję. To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć tytułem wstępu. Teraz przechodzimy do rzeczy. Ostatnio sporo mówiliśmy o różnych proletariatach, grupach najczęściej bardzo sztucznie stworzonych przez lewicę, celem wykorzystania siły tej grupy do realizacji swoich najczęściej ukrytych celów. Celem, który pokazują, jest troska o proletariat. To jest troska fałszywa, tak naprawdę lewica ma zupełnie w nosie. Prawdziwe potrzeby ludzi, którzy dadzą się na to nabrać, uwierzą, że są jakimś uciśnionym proletariatem i muszą walczyć o swoje prawa. Lewica ma naprawdę w nosie ich potrzeby, natomiast bardzo zależy jej na sile tego proletariatu, którą to siłę lewica wykorzystuje do realizacji swoich celów, takich bardziej ukrytych. Współczesnymi proletariatami są oczywiście wszystkie mniejszości seksualne. W Stanach Zjednoczonych ludzie o innym kolorze skóry niż biały. Wszyscy ludzie o innym kolorze skóry są też proletariatem. Proletariatem są młodzi ludzie przerażeni zmianami klimatycznymi, których to też sztucznie stworzona burżuazja, czyli jacyś ludzie niedobrzy, starsi, biali ludzie, którzy robią biznes. Oni zatruli środowisko i chcą zniszczyć planetę, przez co młodzi ludzie nie będą mieli tak naprawdę przyszłości. Innymi proletariatami, również związanymi z polityką klimatyczną, są zwierzątka. One same nie mogą walczyć o swoje prawa, ale ludzie, którzy im bardzo współczują, będą żywotnie walczyć o ich prawa. I proletariatem jest też samo środowisko. Biedne, ucieśnione drzewka, roślinki, powietrze i tak dalej. To też jest proletariat współczesny. I zasada jest wszędzie taka sama. Jest jakiś ucieśniony i jakiś krzywdziciel. I teraz ci uciśnieni mają się zebrać w jakieś grupy i wspólną siłą opiłować troszeczkę tego krzywdziciela. I kolejnym współczesnym proletariatem, chyba najpotężniejszym z nich wszystkich, są kobiety. I ten również sztucznie stworzony proletariat jest wykorzystywany przez lewicę na identycznej zasadzie. Utrzymuje się go w przeświadczeniu, że ktoś się teraz troszczy o jego prawa, a tak naprawdę tylko chce się wykorzystać jego siłę do obalenia porządku naturalnego. Oczywiście chciałbym poczynić taki komentarz, że dążenie do właściwego traktowania kobiet jest oczywiście dążeniem słusznym. Natomiast współczesny feminizm, chyba taka jedna z najobrzydliwszych twarzy współczesnego neomarksizmu, no to jest potwór, który pożera moim zdaniem wiele, wiele dusz. Pod pozorem walki, żeby wyzwolić biedne kobiety spod władzy toksycznej męskości, tak naprawdę zaburzyło się bardzo mocno porządek naturalny. Kobiety stały się dużo mniej kobiece, mężczyźni stali się dużo mniej męscy. Mówię oczywiście o tych, którzy nabrali się jakoś na te współczesne ideologie. Natomiast dzisiaj tak naprawdę nie chcę mówić o feminizmie, tylko o kolejnym zapętleniu ideologii lewicowych. Mówiąc o zapętleniu ideologii lewicowych, mówię o takich sytuacjach, że spotykają się jakieś dwie ideologie lewicowe, zderzają się i następuje boom. Jako przykład można podać coś, czego apogeum pewnie zobaczymy za kilkadziesiąt lat. Lewica z jednej strony mówi, że jest jakaś transpłciowość i homofobia, i z drugiej strony ta sama lewica mówi w Europie, że istnieje islamofobia. I za tymi twierdzeniami jak zwykle idą jakieś tam działania, czyli walczy się o prawa osób LGBT i też pierze się mózgi bardzo dużej liczby młodych ludzi, przez co liczba ludzi, którzy się identyfikują jako LGBT rośnie w Europie na przykład. Z drugiej strony napływa coraz więcej muzułmanów. Statystyka jest nieubłagana. Liczba dzieci w przeciętnej rodzinie muzułmańskiej w Europie jest dużo wyższa niż liczba dzieci w przeciętnej rodzinie, powiedzmy, rdzennych Europejczyków, więc za kilka pokoleń tych muzułmanów będzie naprawdę bardzo dużo w Europie. Co islam mówi o homoseksualizmie, to myślę, że wiemy. I kiedy już muzułmanie stwierdzą, że osiągnęli liczbowo stan, który im odpowiada, bo na razie po cichu jakby następuje islamizacja Europy, za jakiś czas ona będzie mniej po cichu. To będzie można bardziej oficjalnie już wszystko robić, kiedy ich będzie na tyle dużo, że zaczną oficjalnie forsować swoje prawa. No i wtedy nastąpi wielkie, wielkie boom dla homoseksualistów w Europie. Podejrzewam i naprawdę nie wiem, czy dane mi będzie dożyć tych czasów, ale podejrzewam, że kiedyś Polska będzie jednym z krajów, do których homoseksualiści z całej Europy będą uciekać. Czyli teoretycznie najbardziej homofobiczne państwo w Europie, może też Węgry, teoretycznie te najbardziej homofobiczne kraje w Europie będą azylem bezpieczeństwa dla homoseksualistów. Tutaj oni będą uciekać za lat powiedzmy 40-50. Dlatego, że w krajach Europy Zachodniej, gdzie prawo szariatu będzie coraz bardziej dochodziło do głosu, no los homoseksualistów będzie moim zdaniem dosyć opłakany. Nie wiem, czy dane mi będzie się przekonać, czy jest jakiś sens w tej teorii, bo to nastąpi dopiero za jakiś czas. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć o innym zderzeniu ideologii lewicowych. Feminizm jakby mówi, że kobieta nie będzie poddana mężczyźnie, nie będzie przed nim klękać, powiedzmy. Feministki, które od kilkudziesięcioleci walczą o swoje prawa, żeby kobiety miały więcej praw. Teraz nagle w swoich własnych szeregach teoretycznie kobiet mają mężczyzn. I to mężczyzn, którzy nie tylko je uciśniają jakby i znowu odbierają im jakieś tam prawa, ale wręcz takich, którzy weszli na pole kobiecości i tam sobie zaczynają rządzić. I to jest typ mężczyzn, spod władzy których feministki już raczej nie dadzą rady tak łatwo się wyzwolić. Feministki najczęściej mają poglądy lewicowe, więc na pewno nie będą w stanie przed tym typem mężczyzn nie klękać. Skąd bierzesz siłę, żeby zachowywać radość? Posiadanie rodziny, którą sobie wybrałem, i troska ludzi, których kocham. To jest interesujące, ponieważ patrzę na kogoś takiego jak ty i nie mogę sobie wyobrazić, że ktokolwiek ciebie nie lubi. Oj, proszę. Wiesz, kto paradoksalnie jest osobą, która najbardziej mnie czasami nie lubi? Kto? Ja sama. To jest, moi drodzy, rodzaj mężczyzn, przed którymi feministki uklękną. I nie tylko uklękną, ale nie będą miały żadnych narzędzi, żeby spod ich z kolei władzy się wyzwolić, jeżeli zachowają swoje lewicowe poglądy. Takiej męskości nigdy współczesne feministki nie będą mogły nazwać męskością toksyczną, ponieważ to będzie po prostu herezja z punktu widzenia religii lewicowej. Takim mężczyznom będzie można na terytorium kobiet robić praktycznie wszystko i one nie będą mogły nic z tym zrobić. Będzie im na przykład wolno wypomnieć kobiecie wiek. Zapytałaś mnie, co ja bym zrobił, aby walczyć z hejtem, prawda? Tak. A co ty robisz? Okej, to wspaniałe pytanie. Robisz to przecież o wiele dłużej niż ja. Ponieważ, droga Drew Barrymore, jesteś o wiele starsza niż ja. I co zrobisz z taką informacją? Gdyby powiedział ci to jakiś toksyczny mężczyzna, taki męski mężczyzna, to byłoby naprawdę wielkie faux pas. Natomiast jeżeli to mówi ten nowy rodzaj mężczyzn, to kobieta musi mężnie przyjąć coś takiego na klatę. To jest naprawdę bardzo, bardzo interesujące zapętlenie ideologii lewicowych. Zapętlenie, którego przykładów można by podawać pewnie już setki. Na przykład kobiecy wyścig kolarski w Nowym Jorku wygrała pan Tiffany Thomas. Zbieżność nazwisk z innym mężczyzną, który ostatnio wygrywała sporo, czyli z panią Lią Thomas, jest przypadkowa. Pan Lia Thomas, wielki, wielki facet, który w jednoczęściowym stroju kąpielowym bije wszystkie rekordy w kobiecym pływaniu. Natomiast nie chodzi oczywiście tylko o rekordy. On zabiera miejsce na podium kobietom. On też zabiera szansę, na przykład, żeby dostać się do jakiejś dobrej uczelni. Dziewczynie, która chciałaby dostać stypendium za pływanie, on zawsze jedno miejsce, to pierwsze, zajmuje, więc jakaś jedna dziewczyna, która też świetnie pływa, z dołu stawki zawsze wypada z tej stawki i traci jakąś tam szansę, na przykład na stypendium. Zatem no, mamy rozprzestrzenianie się jakby tego czynnika męskiego w kobiecym świecie i zabieranie im praw, o które tyle lat walczyły, i one nie mogą zrobić z tym nic. Właśnie teraz skończył się na przykład proces trwający w Stanach Zjednoczonych, który pewien facet twierdzący, że jest kobietą, wytoczył Amerykańskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów i wygrał ten proces. Czyli kobiety, które podnoszą ciężary w Stanach, nie mają w tym nowym, lepszym świecie narzędzi, żeby jakoś chronić to swoje terytorium. W Stanach Zjednoczonych sport to są możliwości. Tu nie chodzi tylko o prestiż, że ja wygrałam. Ale za tym zwycięstwem kobiety w kobiecym sporcie idą zwykle jakieś pieniądze, możliwości, stypendia na uczelniach. No i tutaj właśnie taki pan postanowił sobie dziabnąć troszkę z tego tortu kobiecego sportu. Po latach doświadczenia dyskryminacji ze strony Amerykańskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów, to zwycięstwo pokazuje, jak możemy się teraz poruszać w tym sporcie. Po dziesięcioleciach walki feministek o to, żeby wyzwolić kobiety spod toksycznej władzy mężczyzn i zapewnić im jakieś większe możliwości, naprawdę teraz mnożą się takie przypadki, bo tam jest po prostu kasa. W sporcie jest kasa, że transpłciowi sportowcy, facet, który jest beznadziejny jako mężczyzna w swojej dziedzinie, wolno biega, wolno pływa, słabo podnosi ciężary albo słabo się bije, staje się kobietą i zaczyna absolutnie dominować w tym sporcie. I coraz mniej mają tam narzędzi, żeby jakoś się temu przeciwstawiać. Na przykład chrześcijańska szkoła w Stanach Zjednoczonych miała reprezentację dziewcząt w koszykówce. I właśnie teraz jakby dowiedziała się, że wylatuje z rozgrywek do końca sezonu. Co takiego zrobiła? No więc oddała mecz z reprezentacją dziewcząt innej szkoły, ponieważ w tamtej reprezentacji występowali chłopcy. Tutaj ta przepiękna dziewczyna w środku to chłopak, który miażdży na boisku przeciwniczki. Chrześcijańska szkoła wycofała się z tego meczu. Jak twierdzi, nie dlatego, że bała się porażki, ale dlatego, że ona nie chce swoich dziewczynek narażać na zderzenie z tą niesprawiedliwością. Raz, że tam mogą być po prostu poturbowane przez tego chłopaka na boisku, ale dwa, że no zderzają się z jakimś tam odwróceniem porządku naturalnego i to jest szkodliwe dla nich. Dużo bardziej szkodliwe niż odwołanie meczu, więc one powiedziały, że poddają ten mecz i teoretycznie drużyna przeciwna powinna się cieszyć, no wygraliśmy mecz za darmo. Ale nie w ten sposób to ma się odbywać. Jakieś tam ciało administracyjne odpowiedzialne za te rozgrywki ukarało tę chrześcijańską szkołę rocznym zakazem występowania w rozgrywkach. I znów powtarzam, że ten wielki chłopiec, który tam jako dziewczynka miażdży te swoje rywalki, to nie jest kwestia prestiżu, że wygraliśmy mecz, przybijamy piątkę. To są kwestie możliwości na przyszłość. W każdej drużynie jest tam jakaś jedna, powiedzmy, dziewczynka, która ma taki talent, że to rokuje na jakieś stypendium, na to, że ona będzie dłużej uprawiała ten swój sport, nie tylko jako hobby, powiedzmy, w latach dziecięcych. I on zabiera tym dziewczynom taką perspektywę. Gdzie są feministki? Nie usłyszymy głosu feministek w obronie praw dziewczynek i kobiet w tej materii. W Stanach Zjednoczonych, ja nie znam tam szczegółów, ale to jest administracja Joe Bidena, to są bardzo wysoko postawieni ludzie. To nie jest jakaś tam regionalna nagródka, tylko bardzo poważna nagroda dla kobiety roku. Przyznawana jest co roku. I kto wygrał w tym roku? Spójrzmy. Alba Ruada jest transseksualną kobietą, którą wykopywano z klas, zabraniano przystępować do egzaminów, odmawiano możliwości pracy. Była poddawana przemocy i odrzucona przez swoją rodzinę, ale w obliczu tych wyzwań walczyła, żeby przerwać przemoc i dyskryminację wobec osób LGBT. I teraz, co jest warte podkreślenia ponownego, nie mówimy o jakichś żartach, o jakimś prestiżu. Mówimy o prawdziwych możliwościach. W Stanach za każdą taką nagrodą idą możliwości. Masz zdjęcie z administracją, ktoś cię rozpozna, możesz coś tam sobie zacząć, jakieś nowe przedsięwzięcia. I normalnie wielki facet, któremu ten biedny człowiek z administracji Joe Bidena musi dać buziaka, patrzą na niego miliony ludzi przed telewizorami i też patrzy żona pana Joe Bidena, która stoi obok. I znowu jest sytuacja, że wielki facet zabiera kobietom coś, gdzie są feministki. Natomiast, kochani, to nie jest tylko żart, co ja teraz mówię, że to jest takie śmieszne zapętlenie ideologii lewicowych. Tam są przecież dramaty. Ci facedzi, którzy już coraz częściej robią to cynicznie, to jest oczywiste. Jesteś męskim sportowcem i dostajesz bęcki. Nie umiesz, jesteś słaby po prostu, żadnych szans na jakieś tam stypendia czy jakąś rozpoznawalność. I mówisz, jestem dziewczyną i za chwilę jesteś na pierwszym miejscu na podium, dostajesz stypendium i też masz prawdziwą przyjemność sportową z tego, że pierzesz na ringu na przykład dziewczyny, albo bierzesz je w wyścigu. To jest zawsze miłe uczucie, dopamina strzela, endorfiny, wygrywasz pierwsze miejsce, ale to nie jest śmieszne. Ile dziewczynek tam, nie dziewczynek z domów powiedzmy lewicowych, gdzie można powiedzieć, że no troszkę sobie to środowisko lewicowe zasłużyło na taki obrót spraw. No tak to nie jest. Również w domach katolickich, w domach chrześcijańskich, w rodzinach, gdzie zachowało się zdrowy rozsądek i jakby rozpoznaje się prawo naturalne, w tych rodzinach również może być dziewczynka, która na przykład pływa, albo dziewczynka, która gra w kosza, albo dziewczynka, która cokolwiek innego próbuje zrobić i tam wchodzi chłopak, miażdży ją i bardzo często kończy jej drogę w tej pasji, w tym sporcie, czy w czymkolwiek tam innym, gdzie sobie wybrał. I ona nie za bardzo ma co zrobić. Jeżeli na przykład ona albo jej rodzice podniosą głos i powiedzą, ej, to jest nie w porządku, no halo, to jest facet. Wiecie, na jaki skowyt ona jest narażona? Nie chodzi nawet o skowyt ludzi, którzy mają wyprane mózgi, po prostu organizacji, różnych fundacji, gdzieś, gdzie są pieniądze, bardzo dużo kont potworzonych internetowych. Zaczyna się taka nagonka internetowa, że potrafią zniszczyć życie człowieka, który powie, halo, tu jest coś nie w porządku. Moja córka trenuje całe życie pływanie, bierze ją dryblas dwumetrowy i ona nie może nic z tym zrobić, jeszcze ma się uśmiechać, ma bić brawo, bo oni muszą do kamer jeszcze wszyscy mówić, że fajnie, super się ścigasz, naprawdę dobrze, dobrze się bijesz, koleżanko dwumetrowa, z bicepsami dwa razy większymi niż ma mój tata. Brawo dziewczyno, do przodu. Tutaj jeszcze pani trener, powiedzmy, tej prawdziwej kobiety była starej daty, no i dała upust swojej furii, że cała ta sytuacja jest chora. Natomiast to oczywiście nie przeszkodziło jakby tutaj sędziom przyznać absolutnego zwycięstwa przez odklepanie tej wielkiej dwumetrowej mężczyźnie tutaj. I zrobić z tym cokolwiek jest bardzo ciężko. To z jednej strony oczywiście jest bardzo śmieszne. Bardzo. Natomiast z drugiej strony ta ideologia, jak zresztą wszystkie ideologie lewicowe, one pożerają po prostu ludzi. One niszczą, miażdżą ludzi. I bardzo dużo ludzi jest zupełnie bezsilnych. Bardzo ciężko jest postawić się jakoś miliardom dolarów przysłowiowego pana Sorosza, powiedzmy. To jest tylko przykład. No, miliardom dolarów, które stoją za tymi ideologiami i mają tam przez te swoje pieniądze obstawione dużo rzeczy, na przykład prawnie. Pozwij tego dryblasa, że on cię pobił w ringu, i twoją karierę przez to, no kompletnie przez pojawienie się jakby w kobiecym sporcie, zabrał szansę wielu innym sportsmenkom. Pozwijcie go. To jakie pieniądze są po drugiej stronie? Nie tylko hejt się na was wyleje, jak to się mówi. Nagonka, którą trudno sobie wyobrazić. Skowyt. I to zwykle nagonka, która koniec końców generuje też jakieś niebezpieczeństwo osobiste. Bo jak się pobudza tych ludzi tam w internecie, że straszny człowiek tutaj jest powiedzmy bigotem, transfobem, i tak dalej, to prędzej czy później ktoś może w realnym życiu zrobić krzywdę takiej osobie. Więc po pierwsze jest strach przed hejtem, który sam w sobie jest bardzo, bardzo stresujący. Po drugie strach przed tym, że hejt się zamieni w prawdziwe akty przemocy. No i po trzecie, że przegrasz w sądzie z kretesem i jeszcze będziesz finansowo jakoś przez to dotknięty. Bo za tym dryblasem, który tam pierze tą kobietę, stoją potężne pieniądze. Pan Soros albo ktoś podobny. Gdzie są feministki teraz, żeby walczyć o prawa tych kobiet? Przykłady tego można by mnożyć, natomiast jeszcze jeden, o którym chciałbym powiedzieć, to jest przykład taki. Facet gwałci kobiety. Kiedy tylko policji udaje się go złapać i czeka go proces sądowy, przypomina sobie, że jest kobietą. I jeżeli zostanie skazany za swój gwałt, trafi do więzienia z kobietami. Jak się czuje teraz kobieta zgwałcona? Jeżeli jej gwałciciel jest w kobiecym więzieniu. Tam swoją drogą też oczywiście zagraża tym kobietom. I to się wydaje mega absurdalne. To jest niemożliwe, no przecież to jest śmieszne. Ale już nie ma narzędzi, żeby mu tego zabronić. Jeżeli on się teraz czuje kobietą, no to jeżeli będziemy to kwestionować, to jesteśmy transfobami, homofobami, bigotami, no i wszystkim co najgorsze. I jeszcze nam będą groziły jakieś nieprzyjemne konsekwencje tego. Gdzie są feministki, które mają bronić praw kobiet zgwałconych przed tym, żeby ich oprawca teraz sobie z innymi kobietami brał prysznic w kobiecym więzieniu. Już chciałem powiedzieć, że zapraszam Was do drugiej sprawki, ale przypomniało mi się jeszcze jeden przypadek. Do gabinetu lekarskiego, do pani doktor ginekolog, przychodzi sobie taki oto jegomość i prosi tę panią doktor o skierowanie na mamografię, monitoring cyklu owulacyjnego oraz o USG narządów rodnych. Napis mówi: miesiączki nie są tylko dla kobiet. Hashtag krwawiąc jako trans. Pani ginekolog, i teraz znowu, to jest trochę śmieszne, ale mówimy o prawdziwej sytuacji. Pani ginekolog, kobieta, która poświęciła lwią część swojego życia na studiowanie medycyny, na rozpoczęcie swojej praktyki, ma takiego jegomościa w gabinecie. I on jej patrzy w oczy i mówi: proszę o skierowanie na mamografię i USG narządów rodnych. I ona co ma zrobić teraz, nie? Prawdziwa pani doktor. Pani doktor zgodnie ze sztuką medyczną powiedziała mu, że wypisuje mu skierowanie, ale do psychiatry. Chłopak wyszedł z gabinetu. Natomiast czy na tym skończyły się jakby nieprzyjemności tej pani, że była postawiona w tak kretyńskiej sytuacji? No nie. On zaczął zbierać podpisy pod usunięciem jej z zawodu lekarza. I tych podpisów jest już bardzo dużo. Nie wiem, jak to się skończy, ale grozi jej realne usunięcie z zawodu lekarza. Mam nadzieję, że jakoś udało mi się przekazać to, że to nie jest tak naprawdę tylko śmieszne. Ideologie lewicowe pożerają ludzi. Jak więc bronić się przed tymi morderczymi ideologiami? Nie mam żadnych wątpliwości, że jedyną siłą, która jest w stanie postawić się komunizmowi, marksizmowi, jedyną siłą, która jest w stanie się temu postawić, jest tylko Kościół katolicki. Oczywiście Kościół, który byłby wierny swojemu nauczaniu tradycyjnemu, ale to jest jedyna siła, która jest w stanie tym strasznym ideologiom się przeciwstawić. Kościół i wiara katolicka. Wiara w przepiękny sposób, naprawdę w przepiękny sposób, ze wszechmiar rozumowa i zgodna z prawem naturalnym. Poza Kościołem ja nie widzę żadnej siły, która byłaby w stanie się temu przeciwstawić. Nie sądzę, żeby protestantyzm w Stanach czy jakiekolwiek inne siły tak naprawdę były w stanie na dłuższą metę się tym ideologiom przeciwstawiać. Dlaczego? Bo bez pomocy Boga, bez pomocy opatrzności nie ma żadnych szans z tym. A Pan Bóg ustanowił jeden Kościół i to jest Kościół katolicki. Z całym swoim tradycyjnym nauczaniem i z sakramentami. Kochani, teraz to już naprawdę wszystko w tej pierwszej sprawce. Za chwilę zaproszę Was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Natomiast zanim do niej przejdziemy, jeszcze krótka wiadomość dla Roberta. Na prośbę Twojej, jak widać, bardzo kochającej Ciebie żony Pauliny, Robercie Dubas, chociaż nie znamy się osobiście. Z okazji Twoich 35. urodzin chciałbym życzyć Ci, żebyś realizował zawsze w swoim życiu wolę Pana Boga. Jego wolą jest, żebyś Go poznawał, żebyś Mu służył i Go wielbił i przez to duszę swoją zbawił. Walcz o to, proszę, dla siebie, dla swojej żony i dla całej swojej rodziny. Tego życzymy Ci, Robercie, my. Paulina, Rozalka, dziedziuś, który dopiero jest w drodze, ja i mam nadzieję wszyscy widzowie tego programu. Wszystkiego najlepszego. Jeżeli ktoś ma taką możliwość i chęć, to bardzo proszę o Zdrowaś Mario w intencji Roberta i jego rodziny. Teraz dopiero zapraszam Was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Niemcy. 28 stycznia w kościele Świętego Krzyża w niewielkiej miejscowości Borkenwirte odbyła się msza disco. Kazanie wygłosił świecki pracownik duszpasterski Johannes Brockian. Dotyczyło ono kryzysu klimatycznego, transformacji energetycznej i popularnego wirusa. Kazanie było interaktywne. Zgromadzeni na mszy wierni, chociaż nie bardzo wiadomo wierni wobec czego, mogli wysyłać za pomocą swoich smartfonów odpowiedzi, które pokazywane były na umieszczonym w kościele telebimie. Super, po prostu super nabożeństwo. Efekty świetlne po prostu znakomite. I muzyka, która do tego pasuje. zachwalała wydarzenie pani w średnim wieku. Ponownie Niemcy. Dziewiątego marca, podczas pierwszego dnia, piątego i, miejmy nadzieję, ostatniego, zgromadzenia niemieckiej drogi synodalnej w zabytkowej katedrze świętego Bartłomieja we Frankfurcie odbyło się przedstawienie artystyczne pod tytułem Jestem odpowiedzialny, przedstawiające w sposób ekspresyjny i nacechowany troszkę satanizmem okropności wykorzystywania seksualnego w kościele. Spektakl trwający 35 minut można obejrzeć na oficjalnym kanale YouTube'owym Konferencji Episkopatu Niemiec. Choć ciężkich grzechów i zbrodni wykorzystywania seksualnego w kościele nie należy bagatelizować, to po pierwsze nie należy sztucznie zawyżać liczby takich przypadków, a po drugie zadośćuczynienie za te potworne grzechy nie może raczej odbywać się poprzez zbezczeszczenie kościoła artystycznymi i satanistycznymi w swym wydźwięku występami. Niestety, jak widać, postępowym architektom niemieckiej drogi synodalnej narzędzia takie jak post, pokuta i modlitwa wydają się przestarzałe i nie na czasie. Ukraina i Niemcy. Fundacja prowadzona przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Instytut Goethego sfinansowały ze środków na pomoc Ukrainie teledysk Macica to moja republika. Bardzo, bardzo wysokiej jakości dziełko homoseksualno-pornograficzne opowiada o lesbijskiej parze polsko-ukraińskiej, a jego współtwórcą jest ukraińska aktywistka LGBTQ i wszystkie inne literki. W opisie filmu możemy przeczytać: w trudnych czasach to sztuka zawsze pozwalała nam wyrażać siebie. Jak powiedziały nam dziewczyny z Ukrainy, współtworzące z nami ten projekt, najgorzej jest nie wiedzieć, w jakiej sytuacji obecnie się znajdujemy. Na Ukrainie aborcja jest legalna i wspólnie zgadzamy się, że kobiety w Polsce powinny już przestać mieć wątpliwości w tej kwestii. Tym teledyskiem chcemy dać siłę nam wszystkim, by w nowym 2023 roku wreszcie zakończyć spory o podstawowe prawa człowieka, byśmy wreszcie były wolne. Nagranie przygotowała grupa Teraz Polisz, która swoje poprzednie spektakle tworzyła na bazie fantazji seksualnych Polek i o kobietach, które miały aborcję. Działaczki grupy narzekają jednak, że nawet Rafał Trzaskowski nie chciał finansować ich działalności.
Się spotkały i zakochały w sobie i nie mają już żadnych wątpliwości.
Francja. Policja w brutalny sposób spacyfikowała protestujących przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Wszystko zaczęło się 16 marca, gdy prezydent Francji Emmanuel Macron postanowił wprowadzić podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 roku życia, bez zatwierdzenia zmiany przez Zgromadzenie Narodowe. Wówczas na ulicach wybuchły zamieszki. W poniedziałek, 20 marca, rząd był bliski odwołania. Wniosek o wotum nieufności otrzymał 278 głosów, jedynie 9 głosów mniej niż wymagana do odwołania rządu większość 287 głosów. Po ogłoszeniu wyników na ulicach Paryża ponownie wybuchły antyrządowe protesty. Manifestanci podpalali worki śmieci, które zalegają na ulicach stolicy Francji w związku ze strajkami pracowników służb oczyszczania miasta. Na nagraniach opublikowanych w sieci widać, jak policjanci gazują ludzi i biją ich pałkami. Policja zatrzymała 142 osoby. Protesty odbyły się także w innych miastach. Premier Francji, pani Elisabeth Borne, na Twitterze napisała: zbliżamy się do końca procesu demokratycznego, tej zasadniczej dla naszego kraju reformy. Z pokorą i powagą zaangażowałam się i swój rząd w to zadanie. Watykan. 14 marca papież Franciszek pogratulował zdobywcom nagród przyznanych przez Papieską Akademię Sztuk Pięknych i Literatury za pracę w dziedzinie architektury sakralnej. Złoty medal otrzymało biuro architektoniczne OPPS Architecture z Francji za pracę nad kaplicą w Rzymie, należącą do Fundacji Świętych Franciszka z Asyżu i Katarzyny ze Sieny. Srebrny medal trafił do architekt Federiki Frino za nowy kościół pod wezwaniem świętego Tomasza w miejscowości Pontedera w środkowych Włoszech. Kryteria przyznania nagród obejmowały projekt, wyposażenie, adaptację liturgiczną, renowację i ponowne wykorzystanie przestrzeni przeznaczonych do kultu z uwzględnieniem nowych wymagań i współczesnego języka architektonicznego. W przemówieniu skierowanym do Akademii papież Franciszek powiedział, że niezbędne jest ponowne odkrycia języka symbolicznego i umiejętność jego zrozumienia. Nagrodzone prace w idealny sposób oddają stan współczesnego Kościoła. Gołe ściany, gołe ołtarze, krzyż bez Chrystusa. Jednym słowem, Kościół w stylu IKEA. Stany Zjednoczone. Uczniowie Spring Canyon Middle School w miejscowości Springville w stanie Utah musieli na języku angielskim napisać rozprawkę, w której jedyny akceptowany pogląd głosił, że ludzie powinni jeść robaki jako źródło białka, ponieważ krowy emitują gazy cieplarniane. Nie było możliwości wyrażenia zdania odmiennego. Dodatkowo oprócz napisania rozprawki uczniowie mogli zjeść robaki i to zapewniało dodatkowe punkty za wypracowanie. W rozmowie z Fox News pani Amanda Wright, mama jednej z uczennic, które nie chciały jeść robaków, stwierdziła, że ten pomysł to indoktrynacja dzieci i krzewienie w nich mrocznej religii zmian klimatycznych. Swoje zastrzeżenia zgłosiła dyrekcji szkoły oraz nauczycielce angielskiego. Jedna z uczennic nagrała swoją rozmowę z nauczycielką podczas lekcji. Gdy powiedziała nauczycielce, że ktoś może nie chcieć jeść robaków i woli jeść na przykład krowie mięso, nauczycielka odparła: nie masz żadnych dowodów na poparcie tej opinii. W tej rozprawce jest tylko jedna dobra odpowiedź i głosi ona, że Amerykanie powinni jeść robaki. Wszyscy na świecie je jedzą. To zdrowe dla środowiska i to jedyna właściwa odpowiedź. Ponownie Stany Zjednoczone, ale też Niemcy i Watykan. Kardynałowie Raymond Burke i Gerard Müller potępili w wywiadzie dla telewizji EWTN niedawną decyzję niemieckiej drogi synodalnej, która wzywa do wprowadzenia błogosławieństwa par tej samej płci podczas ceremonii kościelnych. Były prefekt sygnatury apostolskiej, kardynał Burke, powiedział:
Synod exists to ponder the teaching.
Synod jest po to, by rozważać naukę wiary, zdrową naukę, dyscyplinę Kościoła, aby zobaczyć, jak można ją skutecznie głosić i badać w określonym czasie, a nie wymyślać jakieś nowe nauczanie. Jeśli tak ma się dziać na synodzie, to ta trucizna, to odstępstwo od katolickiej nauki i praktyki wpłynie na cały Kościół. Tak nie może być. To musi się skończyć. Są to ludzkie wynalazki, ludzkie ideologie, które są forsowane, a Kościół jest wykorzystywany. To czyni z Kościoła pewnego rodzaju ludzką agencję, prawie agencję rządową, która jest manipulowana w celu wspierania pewnych programów i określonej agendy. Dlatego musimy się obudzić i zrozumieć, co się dzieje. Z kolei były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Gerard Müller, wypowiedział się w następujący sposób o promotorach tego ruchu. Jeśli działają lub idą absolutnie, bezpośrednio przeciwko doktrynie katolickiej, definicjom dogmatu, musi odbyć się proces. Muszą zostać skazani i muszą zostać usunięci z urzędu, jeśli się nie nawrócą i nie zaakceptują doktryny katolickiej.
the Catholic doctrine. It is absolutely blasphemic.
Całkowitym bluźnierstwem jest błogosławienie tych form życia, które według doktryny biblijnej i kościelnej są grzechem, ponieważ wszystkie formy seksualności poza ważnym małżeństwem są grzechem i nie mogą być błogosławione. Tym dwóm ekscelencjom należy się nasza wdzięczność. To nie pierwszy raz, kiedy odważnie stają w obronie wiary. Polska. Rolnicy zapowiadają blokadę granicy z Ukrainą we współpracy z rolnikami z Rumunii, Słowacji i Węgier. Chcą w ten sposób zwrócić uwagę na problemy związane z gwałtownym napływem produktów rolnych z Ukrainy. Ukraińskie zboże i mięso trafiają do Polski i nie są eksportowane dalej, przez co ceny polskich produktów w skupach rolniczych są dwukrotnie niższe niż przed rokiem. Wielu polskim gospodarstwom grozi upadek. Rolnicy zwracają także uwagę na to, że zboże importowane z Ukrainy nie spełnia europejskich norm. Solidarność rolników indywidualnych domaga się więc uszczelnienia granicy i powołania niezależnych laboratoriów, które zbadają jakość żywności trafiającej do polskich skupów z Ukrainy. Minister rolnictwa, pan Henryk Kowalczyk, zapowiedział na początku marca, że zostaną wdrożone nowe procedury tranzytu surowca przez Polskę. Ma być oplombowany i kontrolowany przez Krajową Administrację Skarbową, a ten trafiający na polski rynek będzie też objęty kontrolą sanitarną. Do tej pory protesty rolników odbywały się w wielu polskich miejscowościach, zarówno przy wschodniej granicy, jak i w całym kraju.
Judasze! Judasze! Judasze!
Od dość dawna nie polecałem wam żadnej książki i dzisiaj chciałbym polecić książkę, którą uważam za wyjątkowo pożyteczną, potrzebną zwłaszcza chyba w dzisiejszych czasach. Chociaż została napisana już ponad 100 lat temu. Tą książką jest O prawdziwości religii katolickiej. Mała książeczka, najłatwiej mi zawsze jest polecać książki krótkie, bo wiem, jakie są czasy i ile uwagi i czasu ma człowiek, żeby czytać książki. Choć to może przykre, co mówię, ale taka jest prawda, że mi dużo łatwiej przychodzi polecanie książek cienkich i krótkich. Ta jest krótka, ale bardzo, bardzo treściwa. O prawdziwości religii katolickiej. Książkę napisał jezuita, ksiądz Felix Zosel. Tak mnie pouczono, że wymawia się jego nazwisko, chociaż pisze się Cozel. Ja to wymawiałem zawsze Felix Kozel, ale podobno wymawia się Zosel. To jest jezuita, który pisał tę książkę ponad 100 lat temu, więc z całym szacunkiem dla współczesnych jezuitów. No, to było napisane w latach, kiedy Towarzystwo Jezusowe, zdaje się, o wiele, wiele bardziej było wierne swoim założeniom i swojej misji. Ksiądz Felix Zosel napisał 20 książek i to jest pierwsza, którą przeczytałem, o prawdziwości religii katolickiej. Przeczytam wam fragment. Nauka Chrystusowa wtedy dopiero stałaby się istotnie różną, sprzeczną z pierwotną nauką Chrystusa Pana, gdyby z czasem zasady, których Chrystus nas nie nauczał, podawała jako zasady Chrystusowe, albo też z nauki Chrystusa Pana wyrzucała prawdy, które On do wierzenia nam przekazał. Kto odrzuca z nauki Chrystusowej jakąkolwiek prawdę przez Niego podaną, w którą niezłomnie wierzyła cała przeszłość chrześcijańska, to robi tak, jak ten, co zabiera człowiekowi duszę. Po takim odrzuceniu prawdy może pozostanie coś jeszcze z nauki, co będzie miało pozór religii Chrystusowej, ale to nie będzie prawdziwa religia Chrystusowa, lecz będzie jej trup. Tak napisał ksiądz Felix Zosel, jezuita żyjący około, piszący tę książkę w każdym razie około 100 lat temu. Cała książka jest napisana w sposób bardzo uporządkowany i są też dosyć takie, powiedziałbym, plastyczne obrazy z życia samego księdza, przykłady, które mają ułatwić zrozumienie tego, o czym ksiądz pisze. Książka jest, powtarzam, cienka, przez to niedroga i przez to nie zajmie wam zbyt dużo czasu. Bardzo polecam ją każdemu, kto na przykład ma takie myśli, że Skoro dzisiaj mówi się, że wszystkie religie są Panu Bogu miłe, no to raczej nie może być tak, że jedna jest prawdziwa, a inne są fałszywe. No bo coś fałszywego nie może być Panu Bogu miłym. Więc ta książka rozwieje te wszystkie wątpliwości o prawdziwości religii katolickiej. Pod filmem zamieszczę linka do zakupu tej książki w księgarni wydawnictwa Tedeum. Na tym kanale staram się polecać tylko książki, które uważam za naprawdę bardzo pożyteczne dla rozumu, a przez to dla duszy wierzącego. Kochani, tym sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego programu. Tym z Was, którzy wytrwali ze mną do końca przez cały program, bardzo dziękuję i też podziwiam. Jeżeli macie chęć, napiszcie w komentarzu, jak odbieracie ten program, jak odebraliście treści, które dzisiaj tutaj powiedziałem i czy na przykład uważacie, że w czymś się mylę. Będę wdzięczny za wszystkie komentarze. Będę też wdzięczny za łapki w górę pod tym filmem, ewentualnie w dół, jeżeli uważacie, że było niedobrze. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim, w tym Robertowi i jego rodzinie, błogosławionego weekendu. I proszę, żebyśmy wszyscy razem, łącznie ze mną, tych ostatnich dni Wielkiego Postu nie przespali. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Z Panem Bogiem.